Kalejdoskop medialny.
W kalejdoskopie medialnym witają Państwa Piotr Tomczyk
i Hubert Jach.
W pierwszej części naszego programu Co w mediach piszczy? Przedstawimy Państwu troski i radości dzieci dziennikarskich gwiazd.
Polityczno-medialnych odgłosów z kraju i ze świata wysłuchamy w drugiej części audycji Echa Salonów.
A na koniec rozmowa w trzy słowa.
Czyli krótki wywiad z dr Jolantą Hajdasz na temat głośnej ostatnio transakcji w mediach społecznościowych, czyli o zakupie Twittera przez Ilona Maska.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych gwiazdy dziennikarstwa pochwaliły się, czym żyją ich dzieci. Po wielogodzinnych czytaniach Konstytucji przyszła moda na dziecięce pogawędki o Francji. Burzyńska Aga relacjonowała. Wybory we Francji oczami dzieci. Franek. Dobrze, że nie ta faszystka, współpracownica zbrodniarza. Pan elementarz poszedł dalej. Moja córka lat 3 płakała przez cały dzień i prosiła: tatusiu, obiecaj mi, że już nigdy nie wygla ten moldelca ślimacków, co je zjada z makalonem. Ślimacki nie mogą być dlęcone przez francuskich fasystów.
Można pokochać ślimaka, skąd wzięły się burze i mgły. Co powie tak? Co powie tak?
Robert Reiser Wire 5 wczuł się w narrację Agnieszki Burzyńskiej i empatycznie dopowiedział: a potem czytaliście razem Konstytucję i Franek się popłakał przy artykule 18. Znacznie mniej empatyczny Martin 14288359 dopytywał: czyli we Francji jest 43% faszystów? No, ciekawe.
W niebrudnych mózgach rodzą się chwilne oraz faszyzmy. Nocą deszczową na świat wychodzą.
Robert Radecki 74 chyba nie uwierzył w słowa Agnieszki Burzyńskiej i ułożył nieco ironiczny ciąg dalszej opowieści. A potem wszystkie zwierzęta domowe wstały, zaczęły bić brawo i czytać konstytucję. Każde w swoim języku, a Franek wszystkie rozumiał. Ty tak na poważnie? Czy Franka Sterczewskiego adoptowałaś? Najbardziej umuzykalnione zakończenie historyjki małego Franka zaproponował Arek Jabłoński. A potem odśpiewał całą Marsyliankę. Okazję, aby przypomnieć o sobie, wykorzystał też Marek Migalski. Nawiązując do informacji o śmierci górników, napisał: wiecie, że naprawdę ludzie wierzą, iż są jakieś osoby niematerialne, które opiekują się poszczególnymi grupami zawodowymi? W XXI wieku, w Europie, choć raczej tym nadprzyrodzonym istotom, jakoś średnio wychodzi ta opieka. Wierzcie sobie nadal w te bajki. Na zdrowie. Magister Wegreit zauważył: jakby to powiedział w twarz górnikowi, to by był rehabilitowany. A Katom jeden apelował: politycy, celebryci, jesteście dumni ze swojego chamstwa? Drwić z religii, drwić ze śmierci, misie, pysie, opamiętajcie się. Bartosz Garczyński, zainspirowany słowami Marka Migalskiego, podzielił się refleksją natury ogólnej. Co ciekawe, ci, którzy śmieją się z religii, najczęściej sami wierzą w XXI wieku w to, że politycy z państw Unii Europejskiej troszczą się o polską demokrację i praworządność. Jarek Widzyniak skomentował: bardzo trafne i wyjątkowe spostrzeżenie. A Wojtek Wojda dodał: bo oni zastąpili jednego Boga innym Bogiem i jeszcze do niego się modlą o odzyskanie utraconej demokracji. A co jeśli tym uwielbianym bożkiem nie jest demokracja, a mamona?
Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest.
Twitterowicz Borys Budka poinformował: dziś urodziny obchodzi przewodniczący Donald Tusk. Dużo siły, mnóstwo pozytywnej energii i wytrwałości. 100 lat. Alfred Szymański uzupełnił: to mówiłem ja, Borys Budka, panie Donaldzie.
To jeszcze ja, Jarząbek Wacław, bo w zeszłym tygodniu nie mówiłem, bo byłem chory. Mam zwolnienie. Łubu-dubu, łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam. To śpiewałem ja, Jarząbek.
Przymilne życzenia liderowi opozycji złożył też Błażej Poboży, twitterowicz i podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wszystkiego najlepszego dla Donalda Tuska. Może pan już osobiście doświadczyć dobrej zmiany i skorzystać z możliwości przejścia na emeryturę. Za rządów PO musiałby pan jeszcze pracować 2 lata. Oczywiście nie jest to wezwanie do odejścia. Przeciwnie, jak najdłużej w polskiej polityce. Twitterowicz nie wspomniał jednak przy tej okazji, że Donald Tusk zawdzięcza swoją emeryturę w wysokości 30 tysięcy miesięcznie głównie swoim pracodawcom z Brukseli, a nie dobrej zmianie.
Wesołe jest życie, staruszka, wesołe jak wiosnka jest ta, gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje.
W mediach społecznościowych wzrosła aktywność celebrytki Marianny Schreiber. Szczególnie od czasu, gdy rozbiła świnkę skarbonkę i za zgromadzone w ten sposób pieniądze postanowiła stworzyć swoją partię polityczną. O jakiej nazwie? Mam dość. Skąd ta nazwa? Wyjaśnił to jej wpis zamieszczony na Twitterze. Pani Marianno, ja też mam dość. Słyszę stale w ostatnich dniach. Niebywałe, jak to hasło łączy ludzi. Marianna Schreiber sporo ostatnio myśli. W efekcie tego procesu zmieniła zdanie na temat równości. Jeszcze do niedawna pisała: po prostu chcę, aby w Polsce każdy był równy. Nieważne, czy jest z prawej strony, czy z lewej. W ostatnich dniach okazało się jednak, że równości w traktowaniu prawicy i lewicy celebrytka ma też już dość. Dlatego ucieszyła się z akcji Elona Muska, która miałaby ograniczyć prawicowe treści na Twitterze. Elon Musk miał dość i kupił w końcu Twittera. Teraz zacznie filtrować prawicowy przekaz. Informację tę sprostował Rafał Pajor. Musk kupił Twittera, żeby skasować pani konto. Miał już po prostu tego dość.
O Marianno.
Zapraszam wszystkich 10 maja. Konferencja, ramowy program partii Mam Dość 2023, napisała celebrytka. Ben Niedzielski zainteresował się, a Yahira będzie? Za to Łukasz Kołodziejski od razu zaczął się usprawiedliwiać. No nie mogę, mam ważne spotkanie w Puławach. Ciekawe, czy ktoś przyjdzie oprócz dziennikarzy z Pudelka, zastanawiało się kłusujące słoniątko. A John Kowalski przeszedł do konkretów. Marianno, kto za to zapłaci?
O Marianno.
Dziadek Makaca nie zadeklarował przyjazdu na zjazd założycielski partii, a jedynie wysłał pani Mariannie krótki upominek muzyczny. I dopiero hrabia Faflunin zaśpiewał dla celebrytki głosem pełnym i tęsknym.
Wczoraj obiecałaś mi na pewno, że zostaniesz mą królewną, królewną z mego snu. Obiecałaś mi być wierną i w miłości swej niezmienną po długi życia kres. O Marianno.
Echo Salonów.
Poseł Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna jednak nie oddała wschodniej Ukrainy Rosjanom.
Nie oddała, bo jak wynika z jej rozmowy z portalem Onet, zmieniła w tej sprawie zdanie.
Tak naprawdę na początku tej wojny myślałam sobie, że No, skoro w tym Donbasie mieszka tak wielu Rosjan, skoro ta republika jest jakąś taką zbuntowaną republiką, jak pan określił tę republikę czy ten teren zadnieszczański. Myślałam sobie, okej, oddajmy to temu Putinowi, niech sobie to weźmie i niech ta Ukraina cała będzie bezpieczna. Dzisiaj myślę, że nie. Dzisiaj myślę, że ustępowanie jest drogą donikąd.
Polityk, podobnie jak szampon, może łączyć w sobie wiele cech.
Donald Tusk, były premier, były prezydent Unii Europejskiej i aktualny lider opozycji, w czasie spotkania z wyborcami w Krośnie zaprezentował pakiet 3 w 1.
Jakie propozycje programowe Platformy Obywatelskiej? Co pan zaproponuje wyborcom z Krosna i powiatu krośnieńskiego? 3 punkty takie konkretne. Dziękuję.
Jeśli przyjedzie jakiś gość, taki jak ja, z Warszawy, czy z Gdańska, czy ze Szczecina i będzie opowiadał, że ma projekt dla Krosna, to go pogońcie.
Dlaczego Unia Europejska nie chce dać Polsce pieniędzy, które jej się należą?
Według Donalda Tuska to nie Unia nie chce dać, ale głupki z polskiego rządu nie chcą wziąć.
Taki jeden z drugim głupek w rządzie, przepraszam za te słowa, nie może chodzić po mediach i mówić, nie będziemy się prosić. No w ogóle to jest znaczy oni decydują o naszych pieniądzach, mają jakieś fobie, fochy i oni będą mówili, że oni nie wezmą tych 700 miliardów.
Niemcy i Rosja to dwa kraje, które najbardziej zamartwiają się stanem demokracji w Polsce.
Wkrótce do naszych sąsiadów powinny dołączyć Stany Zjednoczone. Amerykanów przekonuje do tego prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
Jestem tu również po to, żeby przekonywać Amerykanów, że stan demokracji w Polsce jest niesłychanie istotny, bo dzisiaj Polska musi być najmocniejszym demokratycznym państwem w Europie, a nie najsłabszym i że należy nadal wywierać presję na rząd PiSu, żeby przestrzegał praworządności.
Nawet w najtrudniejszych czasach wydarzenia polityczne mogą przynosić Polakom radość.
W najbliższych tygodniach tej radości powinno być jeszcze więcej, choćby dlatego, że w mediach społecznościowych oficjalnie zaprezentował się nowy polityczny duet.
Nie tylko polityczny, ale i memiczny. Marianna Schreiber i Ryszard Petru.
Cześć, jest ze mną wyjątkowy gość. Panie Ryszardzie, czy pan też tak jak ja ma dość tych zmian wprowadzanych przez polski rząd? Bo ja mam tego dość.
A ja mam dość polskiego rządu.
Politycy chcą dobrze. Mimo to twitterowicze często wtykają im szpilki. To nie internauci, to wilki.
Na przykład Pikuś Pol, o którym w Radiu Z opowiedział dziś były szef Platformy Obywatelskiej, Borys Budka.
Proszę wymienić 3 rzeczy, które zrobił pan w ciągu tej i poprzedniej kadencji, dzięki którym Polakom żyje się lepiej. Jeśli 3 rzeczy za dużo, to chociaż 2 proszę wymienić. Pozdrawiam. Pisze słuchacz. Pikuś Pol.
Ano to... To mogę pozdrowić hejtera internetowego i przejść
ale,
dalej.
Ale to nie odpowie pan na to pytanie? No,
jeżeli to jest rzeczywiście Pikuś Pol, to nie.
Ale dlaczego?
Proszę wejść na ten profil.
No. Nie wchodziło na ten profil. No,
no
ale
i
to...
ma pani szczęście.
No ale nie może pan wymienić nie. Te 3 rzeczy?
Rozmowa w 3 słowa.
Elon Musk kupił Twittera za 44 miliardy dolarów, czyli prawie 200 miliardów złotych. Dla porównania przywołam dane z polskiej ustawy budżetowej, która zakłada wydatki na poziomie nieco ponad 520 miliardów złotych. O znaczenie tej transakcji dla wolności mediów i wolności słowa porozmawiam z dr Jolantą Hajdasz, szefową Centrum Monitoringu Wolności Prasy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Dobry wieczór, pani doktor.
Witam pana, witam wszystkich słuchaczy.
Pani doktor, po co w zasadzie właściciel takich marek jak Tesla czy SpaceX, Twitter w jego modelu biznesowym?
Trudno mi tak naprawdę wejść w psychikę ludzi, którzy operują tak wielkimi sumami pieniędzy, bo nie mam z nimi najmniejszego kontaktu, tylko właśnie taki bierny, jak każdy z nas, gdy czyta sumy, od których można dostać no, zawirowania w głowie, prawda? Bo są to kwoty niewyobrażalne. Jest to na pewno... transakcja bardzo przykuwająca uwagę tych, którzy obserwują, co dzieje się w mediach społecznościowych, co w ogóle dzieje się na rynku mediów, bo przecież wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że miliarder nie kupił ikonki niebieskiej, prawda, z białym elementem, którym będziemy mieć na swoim telefonie komórkowym, tylko i wyłącznie, tylko coś więcej. Dzisiaj tak naprawdę płaci się za dostęp do użytkowników, płaci się za to, za algorytmy, które analizują nasze zachowania, nasze wybory, nasze informacje, których poszukujemy w różnych źródłach i na podstawie po prostu tych właśnie danych permanentnie, nieustająco ucząc się nas, dobierają informacje marketingowe, a także różnego innego rodzaju pod właśnie konto tych użytkowników, pod kątem tego, jacy jesteśmy. Więc podejrzewam, że tutaj no, też ktoś zakupił za te wielkie pieniądze po prostu dostęp do tych milionów użytkowników, jakich dzisiaj ma Twitter. Oczywiście ogłasza chęć działania na rzecz wolności słowa, na rzecz tego, żeby po prostu ją wspierać, że jest ona absolutnie podstawową, funkcjonującą w demokracji wartością. Natomiast tak naprawdę dopiero praktyka pokaże, co to tak naprawdę będzie i jak to będzie realizowane w rzeczywistości. Niestety minione lata pokazują nam, że w czasie rzeczywistym, czyli wtedy, kiedy coś się dzieje, na przykład właśnie w tej sferze komunikowania masowego, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego odkryć, poznać. Nie wiemy, z czym mamy do czynienia, jakie będą skutki po prostu jakiegoś działania, jakiegoś wydarzenia. Dopiero po danym czasie możemy zorientować się, czym było dane wydarzenie i tak naprawdę jakie były zagrożenia z nim związane, czy może jakie szanse rozwoju. Tego tak naprawdę na dzisiaj nie potrafimy powiedzieć, nie pokuszę się o jakieś wielkie prognozy. Na pewno jest to transakcja gigantyczna, robiąca wrażenie na każdym, kto o niej słyszy, więc pytanie, za co zapłacono tę wielką sumę pieniędzy.
Sam Musk właśnie twierdzi, że dokonał tego zakupu, ponieważ nie podoba mu się cenzura treści, którą prowadzili dotychczasowi administratorzy tego portalu. Dość wspomnieć, że na Twitterze zablokowano profil urzędującego ówcześnie prezydenta USA Donalda Trumpa. Jego los też dzielili inni ludzie, w tym artyści, dziennikarze, publicyści czy politycy. No, delikatnie mówiąc, o nielewicowej wrażliwości. I jak pani to ocenia?
Te działania Twittera, ale były to także działania Facebooka, wtedy kiedy właśnie blokowano prezydenta Trumpa, no to po prostu były absolutnie skandaliczne, były absolutnie niepokojące, mówiąc eufemistycznie. I myślę, że wielu użytkownikom po prostu internetu wówczas trochę no tam jakby otworzyły się oczy, że internet to nie jest tylko i wyłącznie oaza wolności słowa i każdy, kto chce i kiedy chce, może opublikować, co chce, tylko jest jednak jakiś ten administrator, prawda, który po prostu tym ruchem może kierować. I tutaj było no, bardzo, bardzo bulwersujące, także dla przeciwników nawet, bym powiedziała, poglądów pana prezydenta Trumpa po prostu to działanie, no bo pokazało czarno na białym, że cenzurować informacje, ich dystrybucję w przestrzeni publicznej może firma prywatna w dowolny zupełnie sposób, nikt nie ma nad nią kontroli, tak naprawdę ma władzę większą niż urzędujący prezydent światowego mocarstwa, jakim są Stany Zjednoczone, no bo oni jemu zablokowali możliwość kontaktowania się z wyborcami.
W dobie kampanii wyborczej, która przecież wtedy dobiegała końca, prawda?
No tak, ale a przecież on miał no, ogromne zasięgi na tym właśnie swoim koncie na Twitterze, bo tam było ponad 80 milionów użytkowników tego konta, więc można by powiedzieć, że z komercyjnego punktu widzenia biznesowego, no to jak można, że tak powiem, zarżnąć kurę, która znosi złote jajko, no bo jeżeli powiedzmy media społecznościowe to jest tylko i wyłącznie narzędzie, tak, i właściciele po prostu tych mediów działają nie jak redakcje, akcje, które dystrybuują jakieś treści pod określonym kątem, przestrzegając na przykład etyki zawodowej, ale nie, to było narzędzie. Można publikować i każdy, kto chce, może z tego skorzystać. My nie cenzurujemy niczego. Przecież nauczeni jesteśmy wszyscy takiego interpretowania właśnie internetu jako oazy wolności, gdzie każdy z nas może w każdym momencie stać się nadawcą. No tutaj było pokazane czarno na białym, że niestety tak nie jest. Więc pytanie, ta transakcja, która miała właśnie w tych dniach miejsce, jak ona wpłynie na to medium społecznościowe. Tutaj jeszcze na jedną rzecz chciałabym zwrócić uwagę, mianowicie zablokowanie tego konta prezydenta Trumpa, o którym pan, panie redaktorze, wspomniał, jest o tyle istotne, że Twitter zapowiedział wówczas, że blokuje także w przyszłości prezydenta Trumpa, bo nie zamierza go odblokować, nawet wtedy, gdyby on ubiegał się w kolejnych wyborach prezydenckich o reelekcję. Więc to było takie rodzaj cenzurowania w przyszłości za wpisy, których jeszcze nie było, bo przecież one w przyszłości mogły nie naruszać tego regulaminu społeczności, o którym była mowa. Więc na pewno jest ten ruch bardzo ciekawy, jeśli chodzi, mówię, o tą zmianę własnościową, jeśli chodzi o Twittera, i z zainteresowaniem ogromnym będziemy patrzeć, jak to się zakończy, w jaki sposób się będzie rozwijać.
Wtedy, kiedy to się działo, kiedy te konta były blokowane, czy to prezydenta Trumpa, czy w ogóle szeroko rozumianej prawicy, lewica kpiła sobie, że jak wam się nie podoba Twitter i to, co robi prywatna firma w swojej firmie, w swojej przestrzeni, to możecie sobie założyć swojego Twittera. Dziś, kiedy Elon Musk kupił Twittera, a jak wiemy, no nie należy on do tej lewicowej części. W zasadzie ciężko określić, do jakiej on należy, ale na pewno nie jest takim stricte lewicowym twitterowiczem. Oni się oburzają, że jak to tak można dopuścić takich ludzi do posiadania tak potężnego narzędzia. A sam Musk mówi, że dobrym znakiem, czy istnieje wolność słowa, jest to, że ktoś, kogo nie lubisz, może powiedzieć coś, co ci się nie podoba. Jeśli tak jest, mamy wolność słowa. To cholernie irytujące, gdy ktoś, kogo nie lubisz, mówi coś, czego nie lubisz. Ale to znak zdrowej, funkcjonującej wolności słowa.
No dokładnie tak jest. No, pytanie tylko, czy będzie to przestrzegane także na Twitterze, bo to pytanie na ten moment, powtarzam, jest otwarte z tego względu, że dopiero upływ czasu nam weryfikuje różnego rodzaju deklaracje, które są składane. Ja jestem raczej optymistką i mam nadzieję, że taką będę mogła pozostać, oceniając po skutkach także te transakcje, o której pan tutaj wspominał.
Sam Musk też pisze, że on zamierza dopuścić tyle wolności słowa, ile dopuszcza prawo, że nie zamierza tak administrować Twitterem, że ta cenzura wykracza zdecydowanie ponad prawo. A jak ktoś chce cenzurować jakieś treści, to należy najpierw zmienić prawo. Czy takie podejście ocenia pani jako właściwe?
W ogóle jestem przeciwna cenzurowaniu treści w przestrzeni publicznej, bo po prostu to zawsze prowadzi do problemów z właśnie tym, kto ma decydować o tym, co wolno, a czego nie wolno powiedzieć. W jaki sposób można budować po prostu właśnie ten mechanizm kontroli. On jest zawsze kontrowersyjny, bo po prostu bardzo łatwo tutaj o jakiś rodzaj wypaczenia. Więc podejście, w którym właśnie tak z wielkim poszanowaniem, bym powiedziała, zasady wolności słowa odnosi się nowy właściciel czy współwłaściciel Twittera, można tylko przyklasnąć i po prostu no, kibicować, żeby udało mu się zrealizować je w realu, w rzeczywistości.
Tak jak pani powiedziała, mamy przecież swoje umysły, swój rozum i potrafimy przefiltrować też przez samych siebie pewne treści i ocenić, czy one są właściwe, czy nie są właściwe, i miejmy nadzieję, że w tym kierunku podąży świat. Bardzo
tak,
pani
dziękuję. Jeśli mogę jeszcze tylko uzupełnić o jedną rzecz, bo oczywiście jesteśmy przeciwni rozpowszechnianiu treści, które naruszają prawo, mówię o treściach naruszających zasady bezpieczeństwa, ubliżających komukolwiek. Problemem jest tylko to, żeby media społecznościowe robiły to w sposób jawny, żeby nie ukrywały tego, że po prostu w którymś momencie mają takie, a nie inne poglądy, bo po prostu chowanie się za tym enigmatycznym regulaminem społeczności, który nie idzie nawet tak naprawdę zrozumieć, dlaczego w taki sposób, jeśli odrzucimy interpretację ideologiczną, no to mamy z tym po prostu wtedy do czynienia z zakamuflowanym takim rodzajem właśnie cenzury, której nie chcemy się przyznać do tego, że tak naprawdę tych, których nie lubimy, będziemy z tej przestrzeni publicznej eliminować, z czym niestety mieliśmy do czynienia właśnie powiedzmy wtedy, kiedy dochodziło do zmiany na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc warto po prostu sobie z tego zdawać sprawę, że zakamuflowane sterowanie treściami w mediach społecznościowych jest tylko i wyłącznie cenzurą i niczym więcej, więc nie powinno mieć w przestrzeni publicznej miejsca. I mam nadzieję, że po prostu to, co miało miejsce na Twitterze, zostanie po prostu z niego usunięte i wyeliminowane teraz, kiedy nastąpiła zmiana właścicielska.
Amen, pani doktor. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem była doktor Jolanta Hajdasz, szefowa Centrum Monitoringu Wolności Prasy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich.
Dziękuję. Do usłyszenia następnym razem.
Rozmowa w trzy słowa.
Dzisiejszy kalejdoskop medialny zbliża się już do końca, ale zanim pożegnamy się z naszymi słuchaczami, mamy jeszcze do Państwa pewien apel. W związku z tym, że Elon Musk zakupił Twittera za 44 miliardy dolarów, prosimy, aby Państwo w wolnej chwili sprawdzili szafy, szuflady. Być może tam znalazłoby się przykładowo 45 miliardów dolarów i wtedy moglibyśmy odkupić od Elona Muska to potężne medium.
Ja myślę, że odkupywać od Elona Muska Twittera nie trzeba, bo wolność słowa za jego rządów będzie się miała dobrze. Pomyśleć by trzeba było nad Facebookiem.
Mimo wszystko zaczekajmy na efekt tej zbiórki, bo być może tych pieniędzy uzbiera się tyle, że zakupimy i Twittera, i Facebooka, ale o tym poinformujemy już za tydzień.
Tymczasem idziemy spojrzeć we własne szuflady, czy nie zakamuflowały się tam jakieś drobne. Sprzed mikrofonów kłaniają się Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Do usłyszenia za tydzień.
Kalejdoskop medialny.